Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa. W pierwszej części programu mówić będziemy o Kazimierzu Hoffmanie i o jego dzienniku, który właśnie ukazał się. Dokładnie ukazał się 5 czerwca, w 90. rocznicę urodzin pisarza. Kazimierz Hoffman to najbardziej uznany bydgoski poeta. Jego twórczością fascynują się współcześni autorzy. Jest ona wysoko ceniona przez znawców, krytyków literackich oraz koneserów poezji. Odkryty przez Artura Sandauera zawsze wymykał się jednoznacznym ocenom i klasyfikacjom. Mówi się o nim poeta osobny, poeta uważny, poeta detalu. Kazimierz Hoffman wprowadził czytelnika w bogaty, dynamiczny świat poetycki. Jako człowiek był ciekawy zewnętrzności, otwarty na współczesne problemy, nieustannie wchodził w dyskurs z myślą filozoficzną. Kazimierz Hoffman wydał około 20 tomików wierszy, drukował na łamach kwartalnika artystycznego. W 1989 roku objął funkcję prezesa Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W roku 2005 otrzymał nagrodę Polskiego Pen Klubu. Zmarł 3 marca roku 2009. 30 czerwca roku 2015 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy otworzyło Salon Hoffman. I właśnie tam w KPC-ku we wtorek, dokładnie w 90. rocznicę urodzin Kazimierza Hoffmana, odbyło się spotkanie, promocja dziennika 2000-2008 Kazimierza Hoffmana. Gośćmi tej promocji byli redaktor Iwona Smolka z drugiego programu Polskiego Radia i Grzegorz Kalinowski, który opracował do druku ostatni tom poetycki Kazimierza Hoffmana. Tak więc zapraszam Państwa na spotkanie z Iwoną Smolką i Grzegorzem Kalinowskim.
Wieczorne spotkania.
Pani redaktor Iwona Smolka, która w drugim programie Polskiego Radia wielokrotnie zajmowała się Kazimierzem Hoffmanem i jego twórczością, więc nie dziwi fakt, że tu dzisiaj przybyła na te urodziny kolejne. No i też z okazji bardzo ważnej, bo ukazania się dzienników pisarza, który był bardzo skrytym człowiekiem, więc dzienniki są pewnym rarytasem chyba, prawda?
O tak, dla mnie to jest jeden z najciekawszych dzienników intymnych, dlatego że pokazuje Hoffmana artystę, który się odsłania. Nie jako człowiek. Jako człowiek on, owszem, czasami coś mówi o sobie. Widzimy, że jest to samotny poeta, który jest myślicielem, skupiony na literaturze, na muzyce. Natomiast odsłania się jako twórca, jako ten, który pracuje nad tekstem. I to jest niebywałe, bo widać, jak ważne jest każde słowo. Ile razy on zmienia wiersz, dlatego że przestawia przecinek, albo wprowadza pauzę milczenia, albo zmienia tylko jedno słowo i już jakby melodia wiersza, ta bardzo dla niego istotna właśnie melodia, rytm zmienia się również. I coś innego jest ważne. Ja sądzę, że tak pokazana praca jest czymś bardzo ważne również dla innych poetów, prawda? Dlatego, że pokazuje, ile to jest pracy, ile można nad jednym wierszem siedzieć, zmieniać i że to nie jest takie, spływa samo spod pióra i się pisze. Nie, to są miesiące przemyśleń, lektur, notatek, zauważonych szczegółów. Jeżeli Hoffman pisze o tym, jak ważny jest każdy drobiazg, jak ważny jest szczegół, to przecież ten szczegół potem wchodzi do wiersza. Jeżeli opisuje to, jak przeżywa zamach 11 września, relacjonuje, bo chyba tak to jest można nazwać, to, co widzi w telewizji, jako najbardziej wstrząsający obraz, który go porusza, no, całego, i potem się pojawia wiersz, który mówi o cudzie, o czymś, co nie mogło i nie miało prawa się zdarzyć, a się zdarzyło. Jest to ten wiersz do Suki Rozalin, jeden z piękniejszych jego wierszy. W ogóle te wiersze o zagrożeniu śmiercią, o zwierzętach, myślę, że pokazują całą delikatność tej poezji. A w dzienniku widzimy również, jak głęboko on przeżywa swoje związki z naturą, to tak brzmi pompatycznie, ale naprawdę, jeżeli on patrzy na jezioro, chodzi po lesie, który dla niego jest jakby całym kosmosem, to widać, ile on z tego czerpie, jak ważne są zmiany kolorów, cieni, czym jest nawet ten szum lasu, prawda? Tak samo jak przeżywa głęboko muzykę Lutosławskiego na przykład, tak samo przeżywa coś, co jest no, tym szmerem, wiatrem, poruszeniem gałęzi, co jest no, muzyką przyrody. I to jest o wiele wyraźniejsze w dzienniku niż w wierszach. No i coś, co dopiero w dzienniku jest podkreślane z taką ogromną mocą, jako no, właściwie taka zasada, która rządzi jego życiem, to jest po pierwsze gwałtowny sprzeciw przeciwko temu, co on nazywa cywilizacją śmierci, a po drugie głęboka jego wiara, ale z zastrzeżeniem, że w wierszu poeta nie powinien używać słowa Bóg, że wiara wynika, przejawia się właściwie w wierszu z tego, w jaki sposób patrzy się na świat i odbiera się świat. Natomiast jeżeli się nadużywa imienia Bożego, to nie jest poezja, to jest kicz. Przy czym wszystkie sądy bardzo ostre, czasami kontrowersyjne, Hoffmana w dzienniku, które wyraża, myślę, że ten dziennik mógł niejednego zirytować również, w wierszach nie są wyrażane. Jakby to były dwie różne sfery. Czym innym jest zapis dziennika, życie, a zapis, a czym innym jest wiersz, czyli sztuka. Czyli coś, co już jest przesublimowane, przetworzone. Więc myślę, że ten dziennik bardzo dużo daje. Właśnie jakby ten sposób widzenia podwójny artysty, człowieka i artysty pracującego nad tekstem. Bardzo interesujące.
Kazimierz Hoffman był nazywany poetą intelektualnym, trudnym w związku z tym, nie takim dostępnym dla wszystkich, bo ta cała jego wiedza i to życie i to doświadczenie, które zapisał też w dzienniku, ale które było nam też wiadome, jako tym, którzy go obserwowali, mogli z nim czasami poobcować przez chwilę, no to potem, tak jak pani pięknie powiedziała, jest przesublimowane. I twórczość, to była twórczość, a nie po prostu pisanie wierszy, prawda? Ale też ten taki panteistyczny sposób widzenia Boga, jako i ta cała przyroda i wszystko, co jest stworzone, prawda? To jest też nieprawdopodobne dla niego. On to odczuwa każdą komórką swego ciała.
Tak, ale ja nie wiem, czy to jest panteizm. To jest po prostu przekonanie wyrażane w kilku wierszach, ale też w dzienniku, że opatrzność czuwa, że nad całym światem jest to oko bez powieki, które widzi i ogarnia i trzyma wszystko. No jeżeli ma się takie przekonanie i w taką wiarę głęboką i mocną, to właściwie wszystko, co się pisze dalej, jest pochodną tego. To nie jest sprawa panteizmu, to jest sprawa po prostu szacunku dla bytu, podziwu, wdzięczności, że wszystko, co jest, jest stworzone. To znaczy dla niego pojęcie nicości, tego, że w ogóle może być nic pisane z dużej litery, było czymś bałamutnym, było bzdurą totalną. Było czymś, co jest wymierzone samo pojęcie przeciwko człowiekowi i przeciwko życiu.
Czy rzeczywiście Hoffman jest poetą dla wybranych? I dlaczego jego poezja jest tak istotna? Poświęciła pani mu bardzo wiele i czasu antenowego i też pisała pani o nim. Dlaczego on jest tak istotny? Bo żył tu sobie i mieszkał poeta, o którym bardzo wielu nie wiedziało i nie zdawało sobie sprawy, jak wielki to poeta.
To na ogół tak jest. Dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo mądre. Dlatego, że jest to wyciszone i skupione na właśnie bycie, a nie na sobie. Dlatego, że jest to poezja, która chce w jakiś sposób sławić. To się nie zdarza. Na ogół w tej chwili poezja jest ciemna i mroczna. I to od wielu, wielu lat. A poezja, która chce być w świetle i która to światło stawia przed sobą, zdarza się bardzo rzadko. Hoffman taki jest. No jest trudny. Jest trudny dlatego, że pracuje nad słowem, bo ogranicza to słowo, bo nie znosi gadulstwa, rozwodnienia tekstu, babulenia, jak sam to nazywa, czyli biadolenia, utyskiwania. Dlatego, że sam opis, który jest tylko dla opisu i dla pięknostek, uznaje za coś niemoralnego, nieetycznego. Ścieśnia wiersz tak, żeby tylko był ważny sens, ale też rytm, melodia. No i właśnie, że było czuć, że istnieje to oko, które nad wszystkim czuwa. No nie jest to łatwy poeta.
Co zrobić, żeby jednak jego wiersze dotarły do szerszego grona odbiorców, a po drugie, czy one są skazane na elitarność?
Nie, nic się nie da zrobić. Musi przyjść czas. Musi przyjść czas, tak jak z każdym poetą. Przecież wielu poetów było uważanych w swoim czasie za trudnych, niezrozumiałych, elitarnych. No i co? I w tej chwili piosenki się śpiewa do tych słów, tak? I udaje się, że to wszystko jest takie łatwe i proste. Patrzmy, Herbert. Po prostu spokojnie, minie parę lat, może inni zaczną go czytać. Może się okaże, że to wszystko jest nie tak skomplikowane.
Zapytałam też w tym sensie, że mamy takie poczucie winy, że właściwie może za mało o nim mówiliśmy, że właśnie był przez niektórych uważany za poeta bardzo hermetycznego.
Czy to poecie może szkodzić? No nie, no był hermetyczny. No. Nie oszukujmy się, taki był hermetyczny. Myślę, że nie był rozpieszczany, ale robił swoje. To, że robił swoje, to oznacza, że był pewien zarówno tego, co jest ważne, co dla niego jest ważne, ale także czym powinna być poezja, jakie są zadania poezji. A one nigdy nie były samolubne dla niego. To było coś, co miało wpływać w jakiś sposób na ludzi, żeby zobaczyli świat jako dzieło stworzenia w sposób pośredni, bez nauczania, dydaktyzmu, bez odwołania się bezpośredniego, bez kazania. W tym momencie czegoś się od takiego czytelnika wymaga, żeby był uważny chociaż i wiedział, co czyta. A poezja w ogóle nie jest, przepraszam, no nie jest dla ludzi, którzy nie są uważni i którzy uważają, że przelecą sobie przez ten tekst. No, to nie harlekin.
Tak, tylko że w dzisiejszych czasach tak trudno w ogóle nakłonić kogokolwiek do czytania. Wyniki są zatrważające, więc dlatego tak się martwię, że może cały czas te środki przekazu, takie jak radio, mają na sobie ten obowiązek mówienia ludziom, co jest ważne.
Mają, tak. Uważam, że mają. Że środki...
To ludzie nie chcą tego słuchać.
To już nic na to nie poradzimy. Nic, absolutnie, bo nikogo się nie przywiąże do głośnika i nie będzie się, że tak powiem, sączyć przez uszy, że to jest ważne. Albo zechce przyjąć dar, albo nie. Ale jeżeli w ogóle się nic nie będzie robić, to znaczy, że nawet dla tych wybranych ta poezja nie dotrze. Czyli tak naprawdę wartość, jeżeli zostaje od razu, na początku zakwestionowana, dlatego że jest zbyt trudna do pojęcia, no to jest rodzaj zbrodni. Coś się likwiduje.
Jak pani myśli, dlaczego Hoffmann napisał te dzienniki?
On chciał po prostu pokazać, że on jest także taki. Może uważał, że te dzienniki ułatwią czytanie wierszy. Może tak sądził, ale ja nie przykładałabym do tego dużego znaczenia. Ja wiem, każdy poeta, każdy twórca chce zaistnieć jakby w takiej łatwiejszej również formie. Pisze się listy, pisze się dzienniki. No coś się zostawia, jakiś ślad. Może uważał, że to jest łatwiejszy ślad, łatwiejszy do odczytania. Nie wiem.
Bardzo chcemy i tacy jesteśmy uparci, żeby jakoś poetów klasyfikować, jakoś ich oznaczać, jakoś tłumaczyć. No, w szkołach niestety się mówi, co poeta miał na myśli. Czy Hoffmann jest w ogóle jakoś klasyfikowalny? Czy tego nie można też żadnemu zrobić poecie, a tym bardziej Hoffmanowi?
Nie, no są poeci, którzy można to zrobić. Mówiło się na przykład o poetach orientacji, czy spod znaku hybrydy. To naprawdę powstawała pewna stajnia. Natomiast Hoffmanowi nie da się tego zrobić, no bo na początku można było mówić o jakby rodowodzie awangardowym, prawda, że to wyraźne są te wpływy awangardy, ale bardzo szybko on znajduje swój język, swoją dykcję bardzo wyraźną, nawet zapis graficzny jest jego, także już to nie są żadne wpływy, on po prostu znajduje swój własny głos dosyć szybko. Jest to głos odrębny, bardzo silny, bardzo wyrazisty. Może dlatego też jest poetą trudnym, bo nic go nie przygotowuje, prawda? Nie ma tych iluś poetów, którzy mówią w podobny sposób, ale jakby łatwiejszy jest ten jeden, który utrudnia, ale droga jakby jest utorowana, przetarta. Tutaj nic nie przeciera tej drogi. Więc no, sam to wybrał, no, taki wybrał język i taki sposób istnienia jako poety. To oznacza, że jest jednym z nielicznych, niewielu takim, który stworzył coś nowego.
To jest dla nas zadanie czytelników.
Oczywiście, my się mamy martwić.
Grzegorz Kalinowski, dzięki któremu mamy dzienniki Kazimierza Hoffmana, poety, który tu na co dzień żył i tworzył. Co te dzienniki zmieniły w naszej wiedzy i też w twojej wiedzy o twórczości tego poety, który ci był przecież też bardzo bliski?
Oczywiście utrwalił się gdzieś w świadomości wizerunek Kazimierza Hoffmana, poety, autora ostatniego tomiku, który miałem zaszczyt zredagować. To był tomik Znaki. No i oczywiście wcześniejsze tomy, 18 tomów, które znałem. Z tego wyłaniał się poeta bardzo hermetyczny, rzeczywiście wymagający. Poeta, który bardzo oczytany był, mocno zakorzeniony w tej kulturze europejskiej. Nie tylko w literaturze, ale również w malarstwie, muzyce, rzeźbie. Posiadał wielką wiedzę na te tematy. Z drugiej strony, czytając dziennik, którego fragmenty znałem, kiedy spotykałem się z Hoffmanem u niego w Biurze Wystaw Artystycznych, tam na Pięterku, no to znałem, ponieważ wyjmował często z szuflady czy z biurka dzienniki, cytował mi fragmenty jakichś zapisów swoich, czy to filozoficznych, czy zapisów poświęconych jego poezji, wypowiedzi różnych autorów. I to było tak z Hoffmanem, że z jednej strony znany był dość wąskiej grupie czytelników, wąskiemu gronu. To byli między innymi tacy wybitni autorzy, pisarze, poeci jak Ryszard Kapuściński, który jak tylko miałem okazję się z nim spotykać, pierwsze zdania to pytanie o Hoffmana, co u Kazia Hoffmana słychać. Ostatni tom Znaki Hoffman dedykował Kapuścińskiemu. Herbert, który wygłosił w 1951 roku wstęp do audycji w Radio Peak, właśnie dostrzegał u Hoffmana z jednej strony erudycyjność, hermetyczność, ale z drugiej strony język, który docierał do czytelnika. On mu pewne rzeczy odradzał. Odradzał mu, Hoffmanowi jako poecie, posługiwanie się takimi słowami, które są używane na co dzień, ale one nic dla takiego przeciętnego odbiorcy nie znaczą. Na przykład chodzi o etykę, o pojęcie sprawiedliwości, etyki. Każdy intuicyjnie wie, co to znaczy, ale tak naprawdę w wierszu, jeśli takie słowa się pojawiają, to poeta skazany jest na fiasko. No i tak też, jak obserwowałem twórczość Hoffmana, od jakiegoś momentu, bo ja go właściwie poznałem dopiero w tym momencie, kiedy wydał Trwającą chwilę. Ten tomik recenzowałem. Później następowały kolejne i coraz bliższe kontakty. Także znałem wersje niektórych utworów. To już teraz wracając do tych dzienników, one po prostu pokazały z jednej strony ten dogłębny poziom, na który on wchodzi, pracując nad wierszem, nad słowem, bo słowo nie było dla Hoffmana tylko tym, co służy porozumiewaniu, było czymś innym, czymś więcej. Słowo stawało się czymś materialnym, bo słowo ma dźwięk, jest czymś materialnym, wyposażonym w dźwięk. I tego Hoffman o to szczególnie dbał. On posługiwał się tym pojęciem eufonii. Chodzi o współbrzmienia, chodzi o to, żeby wiersz brzmiał tak jak muzyka. Cytując teologa szwajcarskiego Hansa Ursa von Balthasara, przywoływał to zdanie, które on mówi, że ktoś, kto nie ma słuchu muzycznego, nie może być naukowcem, nie może być teologiem. Hoffman przywoływał to i szedł dalej, mówił, że ktoś, kto nie ma słuchu, nie może być poetą. I to było to. Zobaczyłem też fragmenty, mnie niepokojące, na przykład różnego rodzaju ataki gwałtowne na poetów, tych znaczących poetów, najwybitniejszych poetów, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza. Tylko że Hoffman z jednej strony zarzucał im, to za chwilę powiem co, ale z drugiej strony był pełen szacunku, szczególnie dla Różewicza. Uważał, że Różewicz jest najważniejszym poetą polskim po Holokauście. W Kwartalniku, kiedy publikowane były trzy wiersze na XX wiek, najważniejsze dla poety, była taka ankieta. Tam różni poeci się wypowiadali, Miłosz, Szymborska, Herbert, Hartwig, wszyscy autorzy wybitni. Pojawił się również Hoffman i Hoffman podał trzy wiersze Różewicza. Tylko trzy wiersze. Ostatni to był dedykowany Konstantemu Puzynie, ta rozmowa matki z synem. Matka już jest po drugiej stronie, syn umiera. I to jest ten zapis, przejmujący wiersz. Hoffman go wymienił właśnie wśród tych trzech. No i tu był ten wielki szacunek dla Różewicza, ale ten spór, który się pojawiał w tej twórczości, w tych zapiskach, to dotyczył wiary. Dla Hoffmana wiara w Jezusa, który jest skandalem dla naukowców, stawała się czymś podstawowym, czymś najważniejszym, czymś fundamentalnym. On zawierzył i my nie mamy pojęcia dzisiaj, jakie się pod tym pokłady treści i sensu skrywają. Hoffman czytał teologów, czytał filozofów, czytał świętego Augustyna, czytał Tomasza z Akwinu, czytał ojców Kościoła i wielu jeszcze innych wybitnych filozofów, tych, którzy byli, powiedzmy, ateistami. I nagle coś się w życiu ich zmieniało. To taki był na przykład Whitehead. Właśnie ten matematyk, wybitny uczony, nagle coś się dzieje i staje po stronie wiary. Pascal, wiara i rozum, umysł, intelekt u Pascala. To były rzeczy, które Hoffman doskonale zgłębiał. Dlatego on mógł, moim zdaniem, poważyć się na zarzuty, które stawiał, czy to Miłoszowi, że brak mu nadziei. Wiadomo, że już miał takie sympatie gnostyckie. Ale z drugiej strony Szymborskiej, którą uważał Hoffman za relatywistkę. On relatywizmu nie znosił tej postawy. Natomiast cenił Szymborską za jej kunszt poetycki, za jej umiejętności, za niezwykłą poezję. Tylko drażnił go tryb przypuszczający zaprzeczenia i ironia. Tego Hoffman w poezji nie znosił. Bo słowo jest czymś niesłychanie patetycznym, dramatycznym w swym brzmieniu i w swym znaczeniu. Nawet brzmienia słów w języku polskim, to widać, mają określoną semantykę. Nie? Także to są dwa światy, rzeczywiście, tak jak o tym można mówić, antynomiczny, popękany czasem ten świat, ale wyłania się z tego jasność. Nie ma mroku wiary. To też warto podkreślić, bo to nawet w posłowie tam próbowałem tę myśl też przemycić, że o ile zgoda, bo uchowana jest zgoda, apologia bytu, usensownienie bytu, z drugiej strony jest odrzucenie wszelkich relatywizmów, braków nadziei, przypuszczeń, ironii. I to jest wyraziste, ale często właśnie w niektórych zapisach widać te pęknięcia. Na przykład, kiedy on pisze, że modli się o to, żeby przestał przeklinać, kiedy widzi nieznajomego na ulicy, obcego przechodnia. I zdaje sobie sprawę z tej ułomności swojej i jednocześnie modli się o to, żeby taki nie był, żeby się poprawił. Więc dostrzegał w sobie to, co może mu zagrażać temu jemu człowieczeństwu, które opierało się głównie na etyce chrześcijańskiej, na odniesieniach do Ewangelii, do kazania na górze przede wszystkim, ale również odwoływał się Hoffman do wszystkich Ewangelii, nie tylko do tego. To była wywiedziona jego postawa wobec życia, wobec innego człowieka, chociaż, tak jak mówię, nie zawsze było tak, jak Ewangelię głoszą.
Bardzo, bardzo warto przeczytać te dzienniki.
Myślę, że tak. Pomimo tych, bo może ataki są różne. Ataki są na noblistów, ataki są na tych najwybitniejszych poetów. Są też ataki na filozofów, tych, którzy nie odpowiadali Hoffmanowi. Oczywiście może być Sartre, może być cała ta szkoła związana z dekonstruktywizmem, to znaczy Derrida, Foucault, Blanchot, Barthes, wszyscy oni, Hoffman ich wszystkich wrzuca do jednego wora, że to jest bzdura. Ale taka postawa wynika stąd, że Hoffman głęboko kiedyś przemyślał Nietzschego i przemyślał głęboko to zdanie, że Bóg umarł. Bóg umarł. A jak Bóg umarł, konsekwencją śmierci Boga jest śmierć człowieka. Śmierci człowieka, śmierć sztuki. No i to on odnosił. Dlatego niesłychanie poważny jest stosunek Hoffmana do sztuki. To nie ma czegoś takiego, że to jest ecie-pecie, tylko jest to wielka rozprawa na temat może i sztuki, na temat tworzenia, bo dziennik jest przede wszystkim, także ja powiedziałem, to poetyckim. Dziennik poetycki, materia tworzenia, jak tworzył wiersze, jak je zapisywał, jak pracował nad wierszem, gdzie dodawał znaki przystankowe, gdzie dawał światło, gdzie robił pauzy. No to jest po prostu gąszcz tych problemów, z którymi on się zmagał. I zawsze dążył do perfekcji. Odejmował słowa, nie dodawał, tylko szukał tej kondensacji wierszu. I to też jest fascynujące. Dziennik poetycki, bo jest to odmiana dziennika intymnego, ale centrum, obsesję, może obsesję za mocno powiedziałem, ale centrum tych rozważań stanowi poezja sprzymierzona z wiarą. Nie ma poezji wielkiej bez wiary. Poeci, ja często obserwuję, z jaką łatwością ktoś nazywa siebie poetą. Hoffman nie mógł siebie nazwać poetą tak łatwo, jak innym to przychodzi. Ale wiem, że po przeczytaniu dziennika, że przysługuje mu to poeta wielką literą pisane.
Iwona Smolka i Grzegorz Kalinowski mówili o dzienniku Kazimierza Hoffmana i o jego poezji. Do tego tematu jeszcze powrócimy. A już za chwilę wspomnienie Barbary Wachowicz.
Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę, ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem, Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Wy się nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal.
Niech epitafium mi napiszą, tu leży magik i mał piszą, pod spodem taki tekst.
Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i tak. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i tak.
Liryka, liryka,
wczoraj w wieku 81 lat zmarła Barbara Wachowicz. Wspaniała osoba, pisarka, dziennikarka, autorka biografii wielu znanych Polaków, w tym pisarzy, fotografik i publicystka. Barbara Wachowicz urodziła się 18 maja 1937 roku w Warszawie. Napisała wiele książek, przygotowała wiele spektakli, wystaw, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych pamięci wielkich Polaków. Za swoją twórczość została wielokrotnie odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała również srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis, srebrnego asa, złoty mikrofon. Obdarzona została również tytułem mistrza mowy polskiej Vox Populi oraz honorowym obywatelstwem Warszawy. Za dar przekazywania młodemu pokoleniu wiedzy o dziedzictwie narodowym otrzymała medal Polonia Mater Nostra Est, a także została laureatką Orderu uśmiechu, który sobie bardzo, bardzo ceniła. Barbara Wachowicz napisała wiele wspaniałych książek, m.in. Dom Sienkiewicza, Czas na Turcji, Ciebie jedną kocham, tropami Stefana Żeromskiego, Marię jego życia, to o Mariach, które kochał i poślubiał Henryk Sienkiewicz, Malwy na Lewadach, cykl Wierna rzeka harcerstwa, czy książki takie jak Siedziby wielkich Polaków, od Konopnickiej do Iwaszkiewicza i Matki wielkich Polaków. Dziękuję za to, że swoim pisarskim kunsztem wiernie służy pani naszej ojczyźnie, przybliżając rodakom fundamentalne wartości polskiej wspólnoty narodowej. Pisał w ubiegłym roku w liście do Barbary Wachowicz prezydent Andrzej Duda z okazji jej 80. urodzin. Prezes Towarzystwa imienia Henryka Sienkiewicza, profesor Lech Ludorowski, cytowany na stronie internetowej poświęconej pisarce, ocenił, że Wachowicz to wyjątkowe zjawisko naszych czasów, autorytet w dziedzinie biografistyki wielkich Polaków. Podziwiam jej odważną, nieustępliwą, konsekwentną walkę w obronie tak często dziś poniewieranej i wyszydzanej polskości. Podziwiam jej walkę z cyniczną pogardą dla heroicznego etosu polskiego patriotyzmu, walkę o godność naszej ojczyzny, napisał profesor Lech Ludorowski. Dodajmy, że Barbara Wachowicz w roku 2015 została odznaczona medalem honorowym prezydenta miasta Torunia, Torunium. Przypomnę teraz Państwu ostatnią rozmowę, jaką miałam przyjemność i honor nagrać z panią Barbarą Wachowicz. Był to rok sienkiewiczowski, a więc o Sienkiewiczu rozmawiałyśmy. Sienkiewiczu tak bardzo, bardzo bliskim sercu Barbary Wachowicz.
Ja miałam to wielkie szczęście, że wychowałam się we wspaniałym domu, bo to przecież właśnie Sienkiewicz powiedział, że kiedy zniszczono gmach zwany Rzeczypospolitą i zadeptano wielkie ognisko polskości na forum, domowe ogniska płonęły jasno i żeby zabić Polskę, trzeba by ją zabijać w każdym polskim domu osobno. Więc mój dom rodzinny to było właśnie takie ognisko polskości. Myśmy przecież wzrastali na świetlistych strofach Osoplicowie i powtarzaliśmy przysięgę Janka Sobolewskiego z trzeciej części Dziadów, że jeśli zapomnimy o nich, to Bóg zapomni o nas. Oczywiście znaliśmy jak pacierz testament Słowackiego, lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei, a kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. I oczywiście opasywaliśmy się jak pasem słudzkim, pasem litym, wspaniałym bogactwem trylogii. A muszę powiedzieć, że mój wspaniały dziad Konstanty Wachowicz, mój dziad ojczysty, znakomity muzyk, którego no niestety nie zostawił w talencie zupełnych spadkobierców wśród swoich wnuków, opowiadał nam niezwykłą historię o spotkaniu z Henrykiem Sienkiewiczem w starym kościółku w miejscowości Siedlce na Podlasiu. A przypominam, że Henryk Sienkiewicz to jest wielki mój oczywiście rodak Podlasiak.
I kiedy było to pierwsze spotkanie takie z twórczością? Właśnie w domu rodzinnym czy już w szkole?
Nie, gdzieś tam w szkole. Ja chodziłam do okropnej szkoły, obrzydliwej, której nienawidziłam nienawiścią absolutną i czystą. No oczywiście, że w moim domu rodzinnym, ale nie tylko było to spotkanie z trylogią. Było to także wzruszające spotkanie, bo to jest bardzo mało znana nowela Henryka Sienkiewicza, którą moja ukochana babunia Anna, której dedykowane są dwie moje książki, między innymi właśnie książka poświęcona Mariom jego życia sienkiewiczowskim. Wielki Piątek gromadziła nas w swoim pięknym dworze przed wizerunkiem Chrystusa malowanego na Syberii przez towarzysza broni, mojego szczura z powstania listopadowego i czytała nam niezwykłą nowelę Henryka Sienkiewicza Pójdźmy za nim. Preludium do Quo Vadis, która to nowela nawet o dziwo księżom jest bardzo mało znana, a jest ona czymś dla mnie, muszę powiedzieć, że dla mnie zrobiła niebywałe wrażenie w dzieciństwie i do dzisiaj chyba robi jeszcze większe wrażenie niż Quo Vadis. No to Quo Vadis, które przecież Ojciec Święty Jan Paweł II tak bardzo cenił i nawet jak był w klinice Gemelli, prosił, żeby mu przynieść właśnie egzemplarz Quo Vadis. A nowela, pójdźmy za nim, opowiada historię młodego Rzymianina,
który przeżywa ciężką chorobę swojej żony. Jest to oczywiście refleks przeżyć samego Sienkiewicza, którego tak właśnie też los doświadczył. I każą wyjechać temuż młodemu Rzymianinowi, zrozpaczonemu, do miasta, gdzie demony nie mają dostępu. Takim miastem jest Jerusalem, czyli Jerozolima. A panuje tam gubernator Judei, który jest kuzynem tegoż właśnie Rzymianina, niejaki Poncjusz Piłat, który gdy przybywają, a choroba nie ustępuje, to są straszliwe wizje bogini śmierci, która się ukazuje tej dziewczynie, radzi, żeby ją zabrano na Golgotę. Gdzie będzie takie widowisko, będą tam krzyżować dwóch bandytów i jednego szalonego Nazarejczyka, który mówi, że jego królestwo jest nie z tego świata i mówi, że jest życie po śmierci. I jest ta wstrząsająca scena, kiedy ta dziewczyna leży na lektyce, bo już nie wstaje, nie ma siły, lektyce umajonej cudownymi kwiatami i widzi Nazarejczyka w tym purpurowym płaszczu, jak idzie ogromem smutku całej ziemi smutny i nad wszystko wybaczający. I nagle jego oczy spoczywają na niej wychorowanej, smutnej buzi i poruszają się usta, jakby ją błogosławił. I ona zrozumiała, że spływa na nią miłosierdzie, szczęście, nadzieja. Zerwała się z tej lektyki, z której już nie wstawała, zaczęła rzucać kwiaty pod poranione stopy Nazarejczyka i krzyknęła: prawdą jesteś. I to jest pierwszy dzień, kiedy nie przyszła straszliwa wizja bogini śmierci. Nie przyszła i dnia drugiego, a dnia trzeciego, kiedy dziewczyna spoczywała w ogrodzie, nagle chwyciła męża za rękę, zapytała, czy ty też to widzisz. On się przeraził, że wracają te straszne widma, ale jej twarz była promienna. Mówi, to on, to Nazarejczyk. Ręce przebite wyciąga ku mnie, on niesie mi radość, nadzieję i zdrowie, on wzywa mnie do siebie. No i wtedy jej mąż, poganin, Rzymianin mówi, gdziekolwiek nas wzywa, pójdźmy za nim. Bardzo piękna, bardzo wzruszająca, bardzo niezwykła nowela i ta łączy się właśnie z pierwszym moim spotkaniem z wielką literaturą sienkiewiczowską.
Sienkiewicz jest, myślę, we współczesnej Polsce mało doceniany. Mówi się o nim czasami, że to właśnie taki pocieszyciel strapionych, pisarz, o którym mówi się, że pisał dla pokrzepienia serc, że właściwie ta jego twórczość dzisiaj już jest troszkę archaiczna i tak dalej. Co pani by powiedziała takim osobom, które nie doceniają i właściwie troszkę czasami tak z ironią mówią i złośliwością o twórczości Henryka Sienkiewicza?
Wie pani, to jest po prostu zawiść, która jest niestety jedną z czołowych naszych wad narodowych. Różni panowie gombrowicze, którzy niegodni są nawet wyczyścić obcasa autorowi trylogii, prawda, formułują zręczne inwektywy, że to pierwszorzędny pisarz trzeciej kategorii. Natomiast wystarczy wziąć dzienniki wspaniałe Jana Lechonia i przeczytać, ile tam jest szacunku właśnie dla wielkości literatury polskiej. Tam są między innymi konstatacje, że na przykład Sienkiewicz był w każdym polskim żołnierzu i wśród legionistów marszałka Piłsudskiego i podczas II wojny światowej. Lawina pseudonimów przecież sienkiewiczowskich we wszystkich możliwych zgrupowaniach i w powstaniu warszawskim. Wie pani, ja walczyłam przez 15 lat, żeby powstał film i serial o Henryku Sienkiewiczu. Przyszło mnóstwo listów wtedy, które zresztą drukował tygodnik Film. I pamiętam, przyszedł taki list z miejscowości Gryfice i autorka tego listu, pamiętam nawet jej godność, pani Helena Miłkowska, napisała, że w czasie powstania warszawskiego czytaliśmy Potop przy ogarku w piwnicy. Wpadli powstańcy. Jeden był ranny. Skupili się wokół nas i tak czerpaliśmy siłę z sienkiewiczowskich stronic. A pan Porczyński kiedy wyasygnował 150 tysięcy dolarów na budowę pomnika Henryka Sienkiewicza w Warszawie, który wreszcie stanął, prawda, w przeciwieństwie do Bydgoszczy, która była przecież prekursorką pomników sienkiewiczowskich, powiedział, że stawia ten pomnik dla pamięci towarzyszy niedoli w obozie koncentracyjnym, którzy pokrzepiali się wieczorami, każdy przypominał jakiś fragmencik trylogii. I to im pomagało przetrwać ten straszliwy koszmar. No, wydaje mi się, że to są argumenty wspaniałe, ale nie tylko. Ja, prezentując moją wystawę sienkiewiczowską, zawsze ogłaszam konkurs sienkiewiczowski na list do Sienkiewicza, konkurs dla młodzieży oczywiście, na fraszkę o Sienkiewiczu, na odpowiedź na pytanie, czy któryś z bohaterów sienkiewiczowskich dziś jeszcze może być wzorem dla nas, dla Polaków. I muszę powiedzieć, że finał tych konkursów jest imponujący. Bardzo piękne, bardzo mądre, wspaniałe motywacje są właśnie pisane przez młodzież i to od szkoły podstawowej począwszy, oczywiście na licealistach skończywszy. Wybierają Kmicica, Stasia Tarkowskiego i Wołodyjowskiego i piszą, że bohaterowie Sienkiewicza uczą nas wierności, godności i honoru, odpowiedzialności i odwagi. Przepiękny list przyszedł do Sienkiewicza, pisany we wrześni. Tej wrześni, która wpisała się w naszą historię dramatyczną walką dzieci polskich, wysieczonych rózgami przez niemieckiego nauczyciela za to, że chciały się modlić po polsku. I w ich obronie przecież wystąpił Henryk Sienkiewicz, rzucając na szale swój wielki, wspaniały autorytet międzynarodowy, pisząc list otwarty do cesarza niemieckiego, który wydrukowała cała szanująca się prasa europejska. I w tym liście czytamy: Panie Sienkiewiczu, czarodzieju najukochańszy, są takie książki cudowne, które zawsze przebiją się przez agresywny mur współczesności. I taką książką jest trylogia, Biblia polskiego patriotyzmu, która uczy narodowej wspólnoty dusz. Tak młodzież dzisiaj potrafi czytać Henryka Sienkiewicza. Ale nie tylko. Ja pamiętam ostatnio właśnie, jest świetny zespół szkół sienkiewiczowskich w Płońsku. I dziewczyneczka, mulatka zresztą, o imieniu Nicole, na pytanie, którego z herosów sienkiewiczowskich wybrałaby jako wzór do naśladowania, odpowiedziała Basię Wołodyjowską. I uzasadniła to, dlaczego właśnie, jakie Basia ma cechy, których nam dzisiaj brakuje, a które powinnyśmy posiadać. No i fraszki ze szkoły podstawowej, kiedyś z Chełmszczyzny, przysłano taką fraszkę, zaczynającą się od słów: zamiast głupcem masz być w szkole, za trylogię łap sokole. A kończy się słowy: Sienkiewicz nam bliski zawsze, jego księgi to duma i chwała, my też chcemy być wierni ojczyźnie, jak szabla pana Michała. Tak czyta dzisiaj młodzież jeszcze Sienkiewicza.
Mówimy tu o bardzo wielkiej wartości patriotycznej dzieł Henryka Sienkiewicza, ale nie możemy przecież zapominać, że to jest również wielka wartość literacka. To nie jest tak, że jest to pierwszorzędny pisarz trzeciorzędnej literatury, bo dziś taki pisarz miałby mnóstwo pieniędzy i byłby hitem wszystkich bestsellerowych list, jak to się współcześnie mówi, prawda? Bo to był niezwykle utalentowany, ale również czujący czytelnika człowiek.
Wie pani, przede wszystkim był to niedościgniony mistrz ojczyzny polszczyzny, o którym mój ukochany skądinąd Stefan Żeromski powiedział, że rozłamał wrzeciądze skarbca mowy naszych naddziadów. Rzeczywiście, przecież jak czytamy trylogię czy Krzyżaków, wydaje nam się, jakbyśmy ich słyszeli. Zapytany kiedyś kokieteryjnie przez fertyczną Francuzeczkę, kogo naprawdę pan kocha, mistrzu, Sienkiewicz odpowiedział: jeśli się kocham, to w języku polskim. Ja zawsze mówię, że z wzajemnością. I Melchior Wańkowicz, ostatni, co tak pióro wodził, zawsze mówił tak, popatrz, jak czytam Żeromskiego, to ja widzę ten żmudny trud poszywanych tych fiszek historycznych do popiołów na przykład, ale jak czytam Sienkiewicza, nie rozumiem, jak to się dzieje, że on siada na koń i galopuje ze swoimi bohaterami po tych zaściankach litewskich, że on idzie z nimi ramię przy ramieniu w szeregi walczących, tak jakby tam był. I to jest prawda, to jest prawda. Natomiast to, co jest szalenie ważne, o czym zawsze powinniśmy pamiętać, że potrafił uderzyć słowem jak szpadą w obronie wszystkich rodaków. I mój niedoszły serial o Sienkiewiczu i film miał się kończyć tą sceną, kiedy na mównicę Królewskiej Akademii w Sztokholmie wychodzi ten niewysoki, siwy pan i patrząc w oczy trzech kruków, trzech ambasadorów, trzech mocarstw, które rozdarły jego Rzeczypospolitą, obywatel państwa nieistniejącego na mapie świata, mówi te wspaniałe słowa, głoszono ją umarłą, a oto dowód, że żyje. Głoszono ją podbitą, a oto dowód, jak umie zwyciężać. No i to, że umiała zwyciężać, to jest także wielka zasługa autora trylogii. Był to jeden z najpopularniejszych pisarzy świata, o czym my też zapominamy, nie wiemy, jakoś ignorujemy to. Ja znalazłam w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie wiersz, który się zaczynał słowy: wszystkie jak jeden nasze stany ogarnął polski szał. Podpis Sienkiewiczowi Kolumb. Ja zawsze mówię, że to był jedyny pisarz świata, którego czytali prezydenci i kowboje. Nie ma takiego drugiego. Nie ma. Naprawdę, proszę mi łaskawie wymienić, czy istnieje w literaturze świata ktoś taki, kogo czytałby prezydent Theodore Roosevelt, a jednocześnie kowboje, którzy zamiast piętnować cielęta, zastanawiali się, co jeszcze ten zagłoba wymyśli. To jest autentyk, to są relacje, prawda? No, Quo Vadis, które przetłumaczono na kilkaset języków, w tym na arabski, co dało asumpt Sienkiewiczowi do żartu, że co to będzie, jak się sułtan nawróci, przegoni swoje żony z haremu i poprosi o rękę jakiejś ponętnej chrześcijanki. W samych Włoszech ponad 100 wydań Quo Vadis za życia Sienkiewicza jeszcze. I tu może bardzo istotna informacja w epoce, kiedy, prawda, finanse grają tak ważką rolę. Zapytano Sienkiewicza, jakiś dziennikarz zadał mu pytanie, na jakich zasadach jest zorganizowane jego biuro honorariów międzynarodowych, prawda? No bo był tłumaczony, jak mówię, na wszystkie możliwe języki świata. A Sienkiewicz odpowiedział, że nie mam takich zmartwień, dlatego że jestem poddanym rosyjskim, a Rosja nie podpisała konwencji berneńskiej, więc się moje książki tłumaczy bez pozwolenia i bez honorariów. Prawda. No a w Rosji, zapytano, no w Rosji tak samo, ponieważ jestem poddanym, ale przecież cudzoziemcem. I to była prawda, że tłumacze obrastali w piórka i tłuszcze, a Sienkiewicz no, nie otrzymywał za to, to nieprawdopodobne, że absolutnie żadnego honorarium. No i ukoronowaniem wszystkiego jest fakt, że dar narodowy ofiarowany Henrykowi Sienkiewiczowi w postaci majątku ziemskiego na Kielecczyźnie, onże legendarny Oblęgorek, który otrzymując dziękował przepięknie, że brakowało mi ziemi, tej ziemi, na której wyrośliśmy wszyscy, oto wzywa mnie naród mój i ofiarowuje mi. Jaka radość, jaka myśl o tym, że moje dzieci nie będą nigdy klepały takiej biedy, jak ja, kiedy byłem młody, jakie uspokojenie. A już ci w 1945 roku wyrzucono rodzinę Henryka Sienkiewicza z Oblęgorka, syna pierworodnego, nie jakieś tam pociotki dziesięciorzędne. Kazano im opuścić, jak wszystkim ziemianom wtedy, granice powiatu. Odebrano im prawa autorskie i właściwie ta krzywda nie została do dziś wynagrodzona. Potrzeba nam takiej przemiany serc, jaka zaszła w Andrzeju Kmicicu. No więc, drodzy Państwo, miejmy nadzieję na Kmiciców. Wszystkiego dobrego, kochani. Krzepmy serca, brońmy szańców.
To była archiwalna już rozmowa z Barbarą Wachowicz, którą miałam przyjemność nagrać w roku Sienkiewicza. Barbara Wachowicz odeszła wczoraj w wieku 81 lat. Miała jeszcze tyle planów, tyle rozpoczętych książek. Była tak energiczna i tak pełna radości życia. To wielka strata dla polskiej kultury. Pozostaną jej książki, warto je czytać. To już wszystko w dzisiejszych wieczornych spotkaniach poświęconych klasyce literatury polskiej. Ewa Dąbska, dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny program za tydzień.
Wieczorne spotkania.
Stay strong.